Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam, witam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Pośród wielu tematów, które podejmujemy w ramach naszych spotkań, dzisiaj kolejny z nich, który brzmi następująco: istota człowieczeństwa w cywilizacji Zachodu. Przez najbliższe minuty, zarówno w tej pierwszej części naszego spotkania, jak i w drugiej, na antenie Radia Maryja o godzinie 21:30 chcemy zająć się tym tematem, chcemy podjąć tę tematykę, a będziemy to czynić z naszymi gośćmi, których serdecznie witam na naszych antenach. Są wraz z nami pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof, wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Oraz pan Adam Skowron, filozof, filolog. Bardzo serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Istota człowieczeństwa w cywilizacji Zachodu, temat naszego spotkania. Tak spoglądając na tę rzeczywistość w perspektywie europejskiej, człowieczeństwo w tym wymiarze kultury europejskiej, to tutaj sięgając do korzeni, czyli do chrześcijaństwa, możemy powiedzieć, że to człowieczeństwo charakteryzuje się taką dialektycznością. Ta dialektyczność z kolei polega na takim zespalaniu różnego rodzaju przeciwstawieństw, pozornych przeciwstawieństw, jak się okazuje, które jednak są komplementarne, które się uzupełniają wzajemnie. Takimi przeciwieństwami są między innymi cielesność oraz duchowość. Takimi przeciwieństwami może być również wolność i odpowiedzialność. Także człowiek jest zanurzony z jednej strony w tym, co przeszłem, a jednocześnie jest wychylony ku przyszłości, ku temu, do czego zmierzam. I tak podejmując pewnego rodzaju refleksję, próbę zdiagnozowania tej istoty człowieczeństwa w cywilizacji Zachodu, a zwłaszcza jej kondycji. Panie profesorze, jak moglibyśmy te kondycje ocenić, określić, zdiagnozować, patrząc na obecną sytuację, której doświadczamy?
W cywilizacji chrześcijańskiej istota człowieczeństwa zawsze skupiona jest wokół ludzkiej duchowości. Tymczasem we współczesnym świecie ta istota społeczeństwa zaczęła być skupiana wokół materialności. Wszystkie totalitaryzmy zawsze miały charakter materialistyczny, a i dzisiejszy liberalizm również ma zdecydowanie charakter materialistyczny. Musimy zrozumieć, że w materialistycznym podejściu jest zawsze spojrzenie głównie na jednostkę. To jednostka ma się rozwijać, być może nawet i kosztem innych. To zresztą wszystkie totalitaryzmy zawsze miały na sztandarach. Tymczasem w kulturze chrześcijańskiej nie jest jednostka najistotniejsza, ale ogół, idea. I wtedy rozwijamy się, kiedy służymy pewnej idei, a nie tylko sobie samemu, swoim własnym celom. Bo to być może nawet w pierwszej chwili być dla wielu mylące. Kiedy ja powiem, że jednostka nie jest najważniejsza, no to wtedy ktoś powie, to jak to? Ja, zwykły człowiek, mam nie być tu najważniejszy? No oczywiście, że nie. Ty jesteś tylko pewną egzemplifikacją jedną z wielu osób i trudno, aby twoje własne potrzeby, twój własny światopogląd miał przyświecać innym, żebyś chciał go narzucić. To tak być nie może. Raczej musimy się odwołać do jakiejś idei, którą chrześcijaństwo oczywiście w sobie nosi. I ta idea jest istotna i służenie tej idei jest wyznacznikiem naszej moralności i naszej cywilizacji. To, jak powiedziałem, się od pewnego czasu zaczęło zmieniać i można by powiedzieć, że tyle światopoglądów, tyle punktów widzenia, ile ludzi. Przestaliśmy w dzisiejszym liberalizmie widzieć jakąś ideę nadrzędną. Każdy ma prawo głosić swoją, nie ma autorytetów, jestem autorytetem sam dla siebie i po prostu to, co twierdzę, to tak powinno być. Proszę zauważyć, że nie tak dawno był wywiad ze mną w jednej z komercyjnych stacji i ja powiedziałem, że w dzisiejszym świecie wygląda to w taki sposób, że człowiek, gdy czyni na przykład coś złego, to my mówimy: nie oceniaj. To jest coś, co mnie szokuje. Jak to nie oceniaj? Oceniaj. Jak widzę, że jest coś złego, to mam udawać, że tak nie jest? To nie jest właściwa moralnie postawa. Oceniaj i pokazuj, masz prawo napominać również tych, którzy czynią coś złego. Jeżeli nie będę oceniał, to to jest taki rodzaj politycznej poprawności, takiej autocenzury. Widzę zło i mam nic nie mówić. Otóż mam obowiązek mówić, kiedy to zło widzę. Stąd też to pytanie księdza związane ze współczesnością i tego, jak widzimy tą moralność współczesną w odniesieniu do pewnych wartości chrześcijańskich, to rzeczywiście dzisiejszy świat w ogóle na wartości nie patrzy. Można powiedzieć, że wartością jest tylko to, co jest materialne. A w materializmie, proszę pamiętać, zawsze lepsze jest to, czego jest więcej, od tego, czego jest mniej. To jest główna zasada materializmu. Liczy się tylko ilość. Stąd też między innymi obserwowany przez nas wszystkich obserwowana przez nas wszystkich taka pogoń za pieniądzem, bo im więcej, tym lepiej.
Nierównowaga pomiędzy rzeczywistością ducha a rzeczywistością materii związana jest z pewnością, z rzeczywistością dobrobytu, który nas spotyka. I bardzo dobrze, że jest ten dobrobyt, że możemy się rozwijać, że możemy coraz więcej posiadać, tylko właśnie w jaki sposób z tego wszystkiego korzystamy. Tutaj widzimy w dzisiejszym świecie, również w naszej ojczyźnie, pewnego rodzaju tendencję do tego, aby to prymat tych wartości materialnych odgrywał główną rolę nad prymatem związanym z wartościami takimi jak wartości płynące właśnie z wiary, płynące chociażby z etyki. Dzisiaj stawia się jednak na te wartości materialne. Tutaj rozumiemy bardzo szeroko to pojęcie, jako chociażby właśnie użyteczność, niejednokrotnie hedonizm, ale i także witalność. I czy tutaj, panowie, dopatrujecie głównego powodu tej nierówności, tego, że coraz bardziej człowiek, który jest istotą duchowo-cielesną, jednak ukierunkowuje się na tą rzeczywistość materialną, gdzieś zaniedbując czy dyskredytując niejednokrotnie tę rzeczywistość duchową? Czy to materializm, czy widzą panowie również inne źródła takiego stanu rzeczy? I jakie mogą być konsekwencje, kiedy człowiek będzie podążał właśnie w tę stronę, tylko i wyłącznie inwestując w tę przestrzeń materialną swojego życia?
Jeżeli chodzi o pytanie, dlaczego człowiek akurat wybiera wartości takie jak wartości utylitarne czy wartości hedonistyczne, to moim zdaniem jest to wynik pewnego minimalizmu, który człowiek współczesny w cywilizacji Zachodu przyjmuje. Bo owszem, można uznać i jak najbardziej uznaje się za wartości utylitarne, hedonistyczne czy witalne, ale tu mniej więcej właśnie na poziomie tych wartości witalnych człowiek sobie już stawia pewną granicę. Że wartość witalna, taka jak zdrowie albo życie, jest na szczycie tej, nazwijmy to, hierarchii wartości. Natomiast filozofia, tutaj mam na myśli konkretnie teorię wartości pewnego niemieckiego aksjologa Maxa Schellera, idzie dalej. Oprócz wartości witalnych mamy wyżej w tej hierarchii jeszcze wartości duchowe. Mamy wartości absolutne, wartości religijne, coś, co jest święte. Natomiast żeby dotrzeć do tych wartości, trzeba pójść rzeczywiście krok dalej. Trzeba się bardziej poświęcić, trzeba się bardziej postarać. Bo proszę zauważyć, że każda wartość wiąże się z pewnego rodzaju poświęceniem, z pewnego rodzaju wysiłkiem. Coś, co przychodzi łatwo, coś, co jest łatwe do zdobycia, no w zasadzie ma bardzo małą wartość. Jeżeli się człowiek stara, jeżeli człowiek pracuje, wysila się, czy to fizycznie, czy duchowo, prowadząc różnego rodzaju aktywności duchowe, takie jak post, modlitwa i tak dalej, no jest to pewnego rodzaju wysiłek, jest to pewnego rodzaju zaangażowanie. Natomiast jeżeli człowiek zatrzymuje się na poziomie wartości witalnych, czyli uważa, że życie jest najwyższą z wartości, to tak jakby staje pośrodku tej drabiny wartości i nie widzi tego, że może wspiąć się jeszcze wyżej. Że te wartości duchowe, wartości religijne, wartości absolutne, jak to nazywa Scheller, są znacznie bardziej wartościowe, nomen omen, znacznie bardziej pożądane dla człowieka, niż tylko ten poziom takich wartości, no tak jak powiedziałem, utylitarne czy hedonistyczne, tak, typu przyjemność czy witalne typu zdrowie. Ale żeby to zauważyć, żeby zdobyć tam te wartości, trzeba naprawdę wiele pracy, wysiłku, zaangażowania, pewnej dobrej woli, której być może współczesnemu człowiekowi ze względu na taką, powiedzmy, masowość jego charakteru już brakuje. Że jednak ten minimalizm odgrywa tutaj zbyt znaczącą rolę, żeby sytuacja się zmieniła.
Z pewnością prymat tych wartości materialnych w życiu człowieka nad wartościami płynącymi z wiary, z Ewangelii, no, związany jest z rozwojem cywilizacji, o czym tutaj panowie wspominacie. Rodzi się pytanie, patrząc na historię, czy to zawsze tak musi być, że wraz z rozwojem cywilizacji, wraz z dochodzeniem, dorabianiem się, za często zapatrzeniem się tylko i wyłącznie w tę przestrzeń materialną, ten element duchowy traci. Ten element duchowy jest pomijany. Jakie tutaj konsekwencje mogą się rodzić? Ponieważ nasuwa się jedna z takich konsekwencji w postaci coraz większego egoizmu i to możemy w pewnym sensie zaobserwować wokół nas, że człowiek dawniej, prawda, chociażby przed nami święta Bożego Narodzenia, jak obchodzone były święta Bożego Narodzenia kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu i jaki miały one charakter wspólnotowy, rodzinny, kiedy to przeżywało się te święta w jak najszerszym gronie. Dzisiaj z kolei jak przeżywamy te święta? Już abstrahując oczywiście od rzeczywistości pandemii koronawirusa, prawda? Ale jeszcze przed tą pandemią również widzieliśmy bardzo jasno, że coraz więcej osób w coraz mniejszym gronie spędza chociażby święta. A to jest pewnego rodzaju wyznacznik tego, że właśnie stawiam pytanie, czy ten pęd, czy to inwestowanie tylko w tę przestrzeń materialną nie sprawia, że stajemy się coraz bardziej tacy skoncentrowani na sobie, na ja, na swoim ja, a coraz mniej niestety na drugim człowieku.
Człowiek to dusza i materia, dusza i ciało. Ciało ma charakter gnuśny. Jak to rozumieć? Proszę sobie wyobrazić, że rodzi się ktoś, kto jest utalentowany muzycznie. Posiada wyobraźnię muzyczną, chciałby zostać kompozytorem, nawet próbuje, ale cóż, najpierw się musi nauczyć wyrażać swoje myśli, wyrażać swoją duszę. Jak to uczynić? No, czynić to możemy tylko poprzez nasze ciało. Czegoś takiego jak wydobywanie myśli z głowy i wkładanie innym nie ma. Nasze myśli, nasz talent, naszą wyobraźnię, wszystko to, co się tli w człowieku, wyrażamy poprzez nasze ciało. I to ciało należy ćwiczyć. Tak robią wszyscy ci, którzy tańczą w balecie, tak robią wszyscy ci, którzy śpiewają, tak robi każdy człowiek, który chce wyrazić swoje wnętrze. Ale tak jak powiedziałem, ciało jest gnuśne i trzeba wiele lat treningu zazwyczaj, żeby to ciało potrafiło uwzględnić to, co chce powiedzieć nasza dusza. I to, z czym mamy dziś do czynienia, z tym się bezwzględnie wiąże. Ale dam jeszcze dwa przykłady. Kiedy leczymy ludzi respiratorami, to zawsze lekarze mówią o tym, że to leczenie musi być jak najkrótsze. Tylko tyle, ile jest to niezbędne. Dlatego, że jeżeli wbrew pozorom te rzeczy się łączą za chwilę, bo jeżeli człowiek pod respiratorem będzie leżał zbyt długo, to mózg się przyzwyczai, że mechanizm za niego pracuje i nie będzie chciał później podjąć pracy. Nasz mózg jest po prostu, jako w tej części materialnej, powiedzmy, jako mózg po prostu leniwy. Tak samo wszyscy ci, którzy mają telewizory umożliwiające obraz w jakości HD, będą oglądać z większą chęcią nawet film, który nie jest aż jakiś wybitnie głęboki, ale jest w takiej właśnie jakości pokazany, niż film głębszy, który jest rozmyty, gdzie mózg musi się długo zastanawiać, co właściwie zobaczył. Bo tak działa nasza natura. Nasza natura materialna jest gnuśna. jest po prostu leniwa. To też widać przy nauce języków. Ile się trzeba zmusić, zwłaszcza w momencie, kiedy człowiek już na tyle zna język obcy, że za chwilę będzie potrafił w tym języku myśleć, to przychodzi do człowieka taki moment gnuśności, potwornej niechęci używania tego języka. I tak właśnie to działa, że jeżeli człowiek chce zdobyć jakieś wartości duchowe, to one są zawsze wymagające. A jeżeli chcemy tylko gromadzić, pozostać na tych wartościach niższego rzędu, o czym tu mówił kolega Adam Skowron, to wtedy niewiele trzeba robić. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy chcemy się odnieść do duchowości, która jest spontaniczna, żywa, która jest tym, czym jest prawdziwie człowiek, czy też tylko do naszego ciała, które jest gnuśne, które najchętniej zawsze by tylko odpoczywało. To, do czego dąży ciało, to jest odpoczynek. To, do czego dąży dusza, to jest twórczość. W związku z tym mamy tutaj wybór pomiędzy twórczością albo gnuśnością. I w zależności od tego, czy człowiek jest słaby, czy też jest wartościowy, wybierze właśnie taką, a nie inną drogę. Tak naprawdę moglibyśmy na te tematy rozmawiać w akademicki sposób na najróżniejsze sposoby, ale na samym końcu w tym wszystkim właśnie chodzi o to, co przed chwilą powiedziałem.
Mm-hmm. A z drugiej strony jednak dzisiejszy człowiek chce być twórczy i jakże wiele podejmuje działań w tym, żeby być twórczy w tej przestrzeni właśnie, zwłaszcza materialnej. To też jest zaskakujące, zadziwiające i to jest piękne z jednej strony, że tyle kreatywności, tyle tej twórczości we współczesnym świecie. Tylko właśnie jak nas to rozwija i gdzie to nas prowadzi? Tutaj znane są te cztery pytania, które postawił Immanuel Kant. To pytania, co mogę wiedzieć, co mam czynić, w czym mam pokładać nadzieję i kim jest człowiek. I wiemy, że dzisiaj w wielu środowiskach jakże mocno akcentuje się wiedzę, akcentuje się racjonalność, akcentuje się to, o czym też mówimy, pewnego rodzaju, jeśli chodzi chociażby o wykształcenie, to aby mieć kompetencje, mieć pewnego rodzaju predyspozycje. I jak to jest? Bo wiedza udziela odpowiedzi na niektóre z tych pytań, które Immanuel Kant postawił, które są pytaniami jakże zasadniczymi w naszym życiu, ale nie na wszystkie udziela odpowiedzi. Czyżby współczesny człowiek nie stawiał sobie pytania, kim jest człowiek, bo wiedza w jakimś sensie, prawda, może odpowiedzieć na to pytanie. W czym ma człowiek pokładać nadzieję? Również wiedza w jakimś sensie może odpowiedzieć na to pytanie, ale to są stricte pytania, które sięgają dalej. Są to pytania metafizyczne, pytania bardzo głębokie. Czy dzisiejszy człowiek nie potrzebuje odpowiedzi na te pytania? Czy dzisiejszy człowiek stawia sobie w ogóle te pytania, kim jestem, jaki jest sens mojego istnienia i przede wszystkim, gdzie ja zmierzam?
Wspomniany przez księdza Immanuel Kant na końcu Krytyki czystego rozumu stawia właśnie takie rozróżnienie między filozofią akademicką, a filozofią, nazwijmy to, uniwersalną. Ta filozofia akademicka to są pytania, które w zasadzie interesują zazwyczaj tylko filozofów, wykładowców filozofii. To są jakieś takie szczegółowe pytania, na przykład z historii filozofii. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak filozofia uniwersalna, czyli pewnego rodzaju pytania, ksiądz to nazwał metafizyczne, które w zasadzie dotyczyć, czy jak to mówi Kant, obchodzić muszą każdego. I to jest między innymi pytanie o to, kim jest człowiek. To jest pytanie o to, czy istnieje wolna wola. To jest pytanie o sens życia, o sens cierpienia. To są takie pytania, które człowiek może nie codziennie, ale zadaje sobie w pewnego rodzaju określonych sytuacjach, w momencie, kiedy czuję, że jest pewna taka nieracjonalna sytuacja, że nie może sobie wytłumaczyć pewnych rzeczy nauką. Te pytania są otwarte i tutaj niestety nie możemy mówić o jakimś procesie czy jakimś sposobie, który pozwoliłby na zaspokojenie potrzeby wiedzy odnoszącej się do tego rodzaju pytań. Wynika to z tego, że pytania te w zasadzie nie mają charakteru naukowego, bo najprościej byłoby postawić pytanie o charakterze naukowym, wykorzystać jedną z nauk, zastosować odpowiednią metodę i później otrzymujemy odpowiedź na nurtujące nas pytania. Natomiast filozofia nie posiada takiej metodologii i w zasadzie od starożytności, czyli od początku istnienia filozofii, tego rodzaju pytania pozostają otwarte. W XIX wieku przyjęto pewne założenie, że człowiek w zasadzie może wiedzieć wszystko. Jeżeli czegoś nie wiemy, to znaczy, że pewne jeszcze metody nie zostały opracowane, albo że nauka nie jest jeszcze na takim etapie rozwoju, żeby na dane pytanie udzielić odpowiedzi, ale przyjęto założenie, że prędzej czy później nauka, czy na przykład filozofia, na dane pytanie odpowiedź wynajdzie. To jest oczywiście nieprawda, to jest jeden z mitów, który człowiek przyjął właśnie w XIX wieku, że człowiek może wiedzieć wszystko. Nie możemy wiedzieć wszystkiego i to jest pewnego rodzaju piękno naszego człowieczeństwa, że pewne pytania cały czas zostają otwarte i ta potrzeba wiedzy cały czas zostaje niezaspokojona. Gdyby ona została zaspokojona, to zostałby już tak naprawdę nihilizm i człowiek w zasadzie nie musiałby poszukiwać odpowiedzi na to pytania, w zasadzie nie musiałby robić niczego.
Rozmawiamy o pewnego rodzaju równowadze, która powinna mieć miejsce w życiu człowieka. To oczywiście w kontekście naszego dzisiejszego tematu istota człowieczeństwa w cywilizacji Zachodu. Jak pan profesor wspomniał, ciało ma to do siebie, że właśnie dąży do przyjemności, z kolei duch do tego, co rozwija człowieka, co jakże uskrzydla człowieka. Tutaj rodzi się pytanie związane z tym akcentowaniem jakże często tego czynnika racjonalnego, czynnika naukowego. Dzisiaj wiemy, że tak trochę jesteśmy coraz bardziej podobni do świętego Tomasza, który jak nie dotknę, to nie uwierzę, jak nie zobaczę, to się nie przekonam. I rodzi się pytanie, jakie są konsekwencje tego, że właśnie poprzez ten kryzys tego wymiaru duchowego człowieka, on przekształca się również w, tak to mówimy, kryzys wiary, kryzys religii. Jakie dalsze są konsekwencje tego? Bo wiemy, że wiara to też pewnego rodzaju wyznacznik i stróż moralności. Czy wraz z kryzysem wiary nie będzie następowała również pewnego rodzaju degradacja moralności, obyczajowości, a w konsekwencji, czy nie będzie to prowadziło do kryzysu prawa? Panie profesorze.
Trzeba powiedzieć tutaj rzecz dotyczącą tego, co jest w ogóle pewnym sposobem myślenia w moralności. Chrześcijaństwo ma tutaj postawę zdecydowaną. Ma dekalog, ma się na czym oprzeć, wszystko jest tutaj jasne. I jeśli człowiek ma jakieś wątpliwości, czy jego postawa jest moralna, czy nie, to ma się tutaj do czego odnieść i, by tak rzec, może to sprawdzić. Natomiast współczesna kultura Zachodu, kultura liberalna, właściwie przypuszcza atak na chrześcijaństwo właśnie dlatego, że stanowi pewien moralny punkt odniesienia. I proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że mamy na przykład, lekarzy. Lekarzy, którzy nie znają kodeksu etyki lekarskiej, nie składali przyrzeczenia lekarskiego. Mało tego, wychowali się w środowisku, w którym moralność nie miała żadnego znaczenia. I ci ludzie idą do pracy. Czy oni by wtedy wiedzieli, jak się zachować? No, szukaliby pewnie jakichś autorytetów, ale gdzie by ich znaleźli? Znaleźliby pośród tych, którzy by byli najlepiej dostępni, albo tych, którzy by byli najgłośniejsi. I teraz, jeżeli podążymy tym sposobem rozumowania, to łatwo zrozumiemy, dlaczego dzisiejsi apologeci nowego, wspaniałego świata, jaki jest nam rzekomo szykowany, tak bardzo krzyczą i tak bardzo chcą być wszędzie dostępni. Od szkół podstawowych, przez studia, po wszelkiej maści instytucje. Oni chcą przyjść z gotowymi receptami na życie do osób, które stawiają sobie pytania o moralność. Chcą im te odpowiedzi dać, oczywiście zgodne z ich światopoglądem i, by tak rzec, tych ludzi na swój światopogląd wytresować. O to w tym wszystkim chodzi, że chrześcijaństwo jest pewnym moralnym punktem odniesienia i mówi tak albo nie w określonych sytuacjach. Ale jeśli ten punkt odniesienia zniszczymy, to nie będzie tak, to nie będzie nie, niczego nie będzie. To, co jest tak, to będziemy słyszeć od tych, którzy będą osobami krzyczącymi, które z tą swoją dostępnością przyjdą do nas z pomocą różnych środków przekazu, zajmą miejsce autorytetów, ogłoszą się sami autorytetami, ogłoszą się później z czasem nad ludźmi albo i bogami i będą nam mówić, jak mamy żyć. Ale póki istnieje chrześcijaństwo, póki istnieje ten punkt odniesienia moralny, to jest niemożliwe. Bo chrześcijaństwo, przepraszam, że tak powiem, ale ma pewną ofertę moralną. I z tej oferty można korzystać, można nie korzystać, ale to nawet kiedy nie korzystamy z tej oferty, to nie można powiedzieć, że ona nie istnieje. Dopiero gdybyśmy tę ofertę zniszczyli, to dopiero wtedy, tworząc ten galimatias, moglibyśmy to wszystko zacząć porządkować podług siebie. To teraz ci ludzie, którzy będą tutaj celebrytami takimi moralnymi, będą mówić, że to jest dobre, a tamto jest złe. I wtedy nie będzie moralnego punktu odniesienia, żeby się zastanowić, a może ci ludzie nas oszukują, a może to jest nieprawda, a może oni to mówią tylko dlatego, że zarobią na tym pieniądze, że im jest to wygodniejsze. Nie będziemy mieli się do czego wtedy odwołać, ani do kogo. Nie będziemy potrafili nawet znaleźć miejsca, w którym moglibyśmy znaleźć coś, co nazwalibyśmy prawdą. Dlatego ten atak, który w tej chwili następuje, to właśnie atak na pewien schemat rozumowania, schemat moralności, który niesie oczywiście nie tylko, ale o niej to teraz mówimy, schemat moralności, który niesie za sobą chrześcijaństwo. Teraz jest próba zniszczenia tego i osadzenia siebie na tronie ludzkości. Ja zawsze powtarzam, dlaczego dla tych ludzi Bóg jest tak wielką zawadą. Przecież jeżeli nie wierzą w Boga, to sprawy chrześcijańskie w ogóle nie powinny ich epatować. Nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy krzyczą na ulicach, że krzyże należy zniszczyć i tak dalej. No jeżeli jesteś ateistą, to te krzyże w ogóle cię nie powinny interesować. No po prostu. Jeżeli nie jestem związany z jakąś religią, to nie denerwują mnie ich symbole. Po prostu przechodzę obok nich obojętnie, bo nie są to moje symbole. A tutaj widzimy taki wrzaskliwy atak właśnie związany z tym, że tu w ogóle nie chodzi o to, co się publicznie mówi. Chodzi o to, żeby zniszczyć chrześcijaństwo jako moralny punkt odniesienia. Zniszczenie tego pozwoli wreszcie ustanowić to, co jest marzeniem tych współczesnych apologetów, czyli nowy porządek świata. To my wtedy ustalimy, co jest dobre, a co jest złe. A co będzie dobre, a co będzie złe? To, co będzie dla nich opłacalne. Nie możemy się tutaj co oszukiwać.
Istota człowieczeństwa w cywilizacji Zachodu. Temat naszego dzisiejszego spotkania. Wraz z nami są pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński oraz pan Adam Skowron. Serdecznie zapraszamy również widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. I dwa numery spoza Polski 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Prosimy bardzo, halo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Katarzyna z Białegostoku.
Szczęść
się
Boże.
Kłania. Szczęść Witam Boże. Serdecznie ojca prowadzącego i oczywiście profesora Sytnika, którego uwielbiam. Obejrzałam chyba wszystkie już pana wykłady na YouTube, ale nie wiem w ogóle, jak ogarnę te wszystkie tematy. W każdym bądź razie, państwo tu mówili o kwestii twórczości materialnej. A przecież Bóg jest najlepszym przykładem tej twórczości materialnej, prawda? Bóg transcendentny. Ja będę mówiła tylko tak ogólnikami. Na przykład jeżeli chodzi o Kanta, tak? Czy Heideggera, Kant, imperatyw kategoryczny. Przecież to się odnosi czysto do Biblii. Nie czyńcie innym, co wam, prawda, nie chcielibyście, aby było czynione. Heidegger, ubytowienie czasu. Ale najbardziej mnie zastanawia to, że w ogóle się nie mówi o twierdzeniu Gödla, który przecież mówił sam, że twórca systemu jest poza nim. I na to też należy zwrócić uwagę. Przepraszam, ja jestem bardzo złośna, że się w ogóle zadzwoniłam. I jeszcze taka jedna rzecz. My mamy znakomitego filozofa, profesora Krąbca, który odszedł w roku 2008. Ja uważam, że po Arystotelesie, po Tomaszu z Akwinu nie było lepszego, może nawet nie było większego. I taka moja malutka sugestia do państwa, telewizji Trwam, może byście kiedyś zrobili program o profesorze Krąbcu, a zwłaszcza o jego niesamowitym dziele Dlaczego zło. Jeszcze chciałam się odnieść tutaj do człowieka, prawda, Ola Etlabora. Prawda jest naturalnym stanem bytu, właśnie jak mówi sam profesor Krąpiec. Ja w ogóle już studiuję tak od kilku lat, bo sama skończyłam filozofię, ale dopiero filozofię zaczęłam studiować, kiedy dotknęłam Krąpca. Teoria analogii bytu, pierwszy tom. Potem przyszłam do siódmego, metafizykę teraz studiuję i uważam, że będę to studiować do końca życia. Ale chciałabym, aby w końcu ktoś zajął się profesorem Krąpcem, bo uważam, że jest to największe dziedzictwo, jakie mamy. Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, pani Katarzyno. Cieszymy się tutaj w pani głosie. Ten entuzjazm poznawczy było jakże wybitnie słychać. Za niego też serdecznie dziękujemy za te myśli, które pani zasugerowała i także za ten pomysł, który pani poddała odnośnie konkretnego programu na temat tutaj tego znakomitego filozofa. Oddajemy głos naszym gościom. Prosimy.
No to ja tylko powiem, że bardzo serdecznie dziękuję za te miłe słowa, które usłyszałem. Niemniej, jeżeli słyszę Kanta i słyszę Heideggera, no to ja tutaj zdecydowanie oddam głos mojemu koledze magistrowi Skowronowi, który jest wybitnym specjalistą z zakresu filozofii niemieckiej. I bardzo proszę, ponieważ wiem, że sprawy dotyczące Kanta i jego religijności to pan magister od dawna bada i zresztą ze znakomitym skutkiem.
To znaczy, jeżeli chodzi tutaj o wspomniany imperatyw kategoryczny, to dodam tylko, że jest to, można powiedzieć, bardziej rygorystyczne niż to zalecenie płynące z Biblii, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, dlatego że tutaj trzeba może telewizją, słuchaczom przypomnieć, że Kant w zasadzie chciał sprowadzić całą etykę do prawa. To znaczy, my wiemy, że prawo bez etyki jest nieskuteczne, etyka bez prawa również jest nieskuteczna. To są dwie sfery, które muszą siebie uzupełniać. Podam państwu taki przykład. No, wyobraźmy sobie, że jadę pociągiem. Teraz jest pandemia, wiadomo, że jest bardzo mało pasażerów. Jadę tym pociągiem, naprzeciwko mnie siedzi jakiś pasażer, który wychodzi i zostawia portfel. No, rozglądam się po przedziale, nie ma żadnej kamery, nie ma konduktora, bo całkiem niedawno sprawdził bilety i być może za kilka dobrych stacji się pojawi. Także no cóż, no mam świetną okazję, żeby zabrać ten portfel i w zasadzie prawo tutaj nie jest w stanie mi uczynić niczego złego. Ale dlaczego ja tego nie robię? No nie ma tutaj tej sankcji zewnętrznej, czyli prawo, bo ono jest w takiej sytuacji zupełnie nieskuteczne, ale jest pewna sankcja wewnętrzna, czyli właśnie etyka. I w myśli Kanta, projekt Kanta mniej więcej można streścić w taki sposób, że próbował połączyć sferę prawa ze sferą etyki, jakoś że te sfery, które się uzupełniają, scalić w pewien sposób, bo przypomnę tutaj pełną treść tego imperatywu kategorycznego, że należy postępować wedle takiej maksymy, co do której jednocześnie byśmy chcieli, aby stała się powszechnie obowiązującym prawem. Czyli w zasadzie moje postępowanie wyznacza pewnego rodzaju standard, ale taki no, prawny. To jest tak, jak na przykład byśmy się chcieli zastanowić, czy chcę przejść, dajmy na to, to jest jakiś taki trywialny przykład, ale chcę przejść wieczorem przez ulicę na czerwonym świetle, no nic nie jedzie. Ale czy chciałbym, żeby w prawie było coś takiego, że mogę przechodzić przez ulicę na czerwonym świetle, jest to dopuszczone przez prawo. No w niektórych sytuacjach bym chciał, w niektórych nie, ale imperatyw jest kategoryczny, więc muszę zdecydować. No więc decyduję się, myśląc o ogóle, że może lepiej jednak, żeby ludzie nie przechodzili na tym czerwonym świetle, a więc staję i nie przechodzę. Tak mniej więcej można to z sobą połączyć, czyli ta sfera prawa ze sferą etyki tutaj są komplementarne.
Istota człowieczeństwa w cywilizacji Zachodu, temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi są pan doktor habilitowany Janusz Sytnik-Czetwertyński oraz pan magister Adam Skowron. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy również widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu naszego spotkania, do podjęcia tej refleksji filozoficznej, która jest prowadzona przez naszych zacnych gości. Dziękujemy za to. I tak odnosząc się również do kwestii związanej z rozwojem cywilizacji, to zastanawiające jest to, że zdaliśmy sobie sprawę, że rozwój cywilizacji przynosi wiele bardzo pozytywnych korzyści, ale jest między innymi związany z zanieczyszczeniem środowiska. I wiele krajów zdaje sobie z tego sprawę, teraz jest bardzo mocny nacisk położony właśnie na to, żeby jednak chronić środowisko, żeby wszelkiego rodzaju tych zanieczyszczeń było jak najmniej. I bardzo dobrze. Ale spójrzmy również na ten wymiar duchowy, czy właśnie nie nadszedł taki najwyższy czas, aby również przystąpić do ochrony ducha, bo jakże potężnej degradacji dosięgło, czy to rzeczywistość życia społecznego, czy kulturowego, która jakże ma również wielki wpływ na tę przestrzeń ducha człowieka. Czy nie jest to najwyższy moment, aby wstrząć larum, jeśli chodzi o sytuację ducha i podjąć bardzo konkretne, realne kroki w tym, aby tę przestrzeń duchową człowieka chronić, ponieważ konsekwencje tego mogą być katastrofalne.
Muszę powiedzieć, że niezwykle mi się podoba ta metafora takiej ekologii duchowej. Niezwykle mi się podoba. Myślę, że to jest bardzo piękna idea. Niestety, oczywiście, jak wiemy, dzisiejszy świat jest materialny, w związku z tym jego interesuje sfera ciała, interesuje ekologia w znaczeniu tylko i wyłącznie materialnym. Ekologia duchowa, jeśli to tak nazwiemy, pozostańmy przy tej nomenklaturze, rzeczywiście jest przede wszystkim trudniejsza. To jest dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej, że zawsze duchowość jest bardziej wymagająca. A poza tym proszę pamiętać, że w takim oczyszczaniu duszy my bardzo często od tego uciekamy, bo to jest naprawdę trudne i wymagające. Pamiętam, jak kiedyś zapytano mnie na temat wybaczania. Wybaczanie to jest zawsze coś bezwzględnego. Nie można wybaczyć pół na pół. Nie można wybaczyć w 25%, a w 75% nie. Jeżeli się wybaczy trochę, to za chwileczkę wszystko to powróci i się okaże, że tego wybaczenia nie ma. Trzeba wybaczać bezwzględnie, do cna. No ale aby to zrobić, to trzeba po prostu stoczyć ze sobą walkę. To jest walka na śmierć i życie. Jeśli czuję, że ktoś mnie skrzywdził i odczuwam to, mam to poczucie krzywdy, to w momencie, w którym zaczynam zaprzęgać do tego sumienie, to moje sumienie zacznie mi oczywiście mówić, chwileczkę, tutaj się coś stało, tu było coś złego. Jak to tak, że ja tak po prostu przejdę nad tym do porządku dziennego? To tak nie można, przecież tu się pewne rzeczy wydarzyły. Ale z drugiej strony przecież to sumienie musi zauważać, że jest obciążone, że jest jakiś balast. I wtedy człowiek w swojej duszy zaczyna przeprowadzać taki rachunek, czy to, co się stało pomiędzy tym krzywdzicielem, powiedzmy, a ofiarą, czy ta relacja to jest relacja mimo wszystko tak wartościowa, że należy wybaczyć i że należy pójść dalej. Jeśli tak, jeżeli się na to godzisz, to musisz to zrobić całkowicie. Ale jak powiedziałem, rozum w tym momencie podpowiada coś zupełnie innego. Rozum wtedy mówi, nie, to tak być nie może. Ja już tych kontaktów nie chcę, chcę te relacje zerwać, chcę to skończyć, chcę się po prostu od tego uwolnić, to jest złe. A z drugiej strony właśnie ta potrzeba wybaczania, ta potrzeba znalezienia w sobie tego, co jest nas najbardziej piękne i ludzkie, co jest wzniosłe. I ta druga potrzeba, jeżeli zwycięży, to właśnie poprzez walkę na śmierć i życie, która się toczy w człowieku. Wybaczać nie jest łatwo i to nie jest pstryknięcie palcem, że ja to po prostu wybaczam i koniec. To jest postanowienie o wybaczeniu, a samo wybaczenie to jest bardzo daleka droga. Postanowienie o wybaczeniu to znaczy, że ja podejmuję walkę sam ze sobą. I jak powiedziałem, to jest straszna walka. To jest walka na śmierć i życie, która się toczy w człowieku, ale jeśli jest wygrana, to człowiek wtedy odczuwa pewną wzniosłość. Ja nawet myślę, że człowiek jest w stanie wtedy odczuwać pewien szacunek nawet do siebie samego, że tę walkę podjął i ją zwyciężył. Ale jak powiedziałem, wielu ludzi myli te sprawy, uważając, że jeśli już dotykam tej kwestii wybaczania, to już przy niej pozostańmy jako przykładzie, że wybaczenie to jest po prostu postanawiam wybaczyć i to jest koniec. To jest długa droga, to jest droga, która prowadzi poprzez to, że już się te relacje naprawiły, że już się wydają one zupełnie na dobrej drodze, ale wciąż w człowieku się coś kutłuje, coś, co mu nakazuje jeszcze myśleć w lewo, w prawo, powracać do czegoś, mimo że tego już nie chce. Czyli ta walka trwa przez bardzo długi okres czasu. Dopiero gdy nastąpi to prawdziwe wybaczenie, to człowiek odczuje, że ten balast z niego zszedł. Oczywiście ważna jest postawa również tej drugiej osoby, okazanie dobrej woli, bo bez tego to ten czyn wybaczenia nigdy nie naprawi tej relacji. To wtedy dla samej relacji nie miałoby to sensu. Oczywiście dla człowieka, który wybacza i chce iść dalej w życiu i nie chce tych kajdanów nieść, to ma to sens, ale już tej relacji nie będzie. Ale jeżeli po tej drugiej stronie jest dobra wola, to wtedy mogę powiedzieć, że wybaczając, człowiek wchodzi na zupełnie inny pułap tej relacji. Ona dopiero wtedy się staje głęboka. Dlatego człowiek w momencie, w którym poszukuje prawdziwych wartości, to naprawdę znalezienie wartości duchowych jest trudne, wymagające. To jest coś, czego nie kupimy w sklepie. To nie jest coś, czego my się nauczymy. To nie jest coś, co ktoś zrobi za nas, tak jak zazwyczaj jest przy wartościach ilościowych, materialnych, gdzie możemy po prostu na samym końcu coś sobie kupić. A tutaj nie kupimy, to musimy wypracować sami. Jest to niebywale trudne, ale myślę, że to jest droga, która, dzięki której potrafimy okazać najbardziej swoją ludzką, człowieczą twarz. To jest to, co jest dotknięciem tej istoty człowieczeństwa w nas samych.
Dziękujemy. Istota człowieczeństwa w cywilizacji Zachodu, temat naszego dzisiejszego spotkania. Prosimy bardzo, halo.
Dzień dobry, nazywam się Łukasz Czub. Ja, jeżeli już mówimy o wielkich naszych filozofach, to ja bym chciał wspomnieć jako historyk o postaci profesora Konecznego Feliksa, który według mnie jest, no można powiedzieć, dokonał ogromnego odkrycia, czyli swoich tej teorii o cywilizacjach. No i drugą taką pewnie osobą, która miała ogromne osiągnięcia, był Marian Mazur, który wymyślił coś w rodzaju cybernetyki społecznej i uważam, że no nie umniejszając panowi profesorowi Krąbcowi, no nie, uważam, że te osoby były znacznie bardziej wzbogaciły nasz dorobek naukowy, bo trzeba powiedzieć, że jeżeli już mówimy o ocenianiu, tak jak profesor na początku wspomniał, o ocenianiu całej czynów i wielu spraw, to musimy mieć odpowiedni język oraz odpowiednie pojęcia, którymi możemy się posługiwać. I uważam, że właśnie Feliks Koneczny, tworząc tą teorię o cywilizacji, dokonał, po prostu pozwolił nam zmienić w ogóle podejście do tych spraw w ramach całej filozofii. Dlaczego? Dlatego, że paradoksalnie był chyba pierwszą osobą w dziejach, o której wiemy, która potrafiła się wznieść nad własną cywilizację. I to prawdopodobnie było jedno z największych osiągnięć, jakie się kiedykolwiek filozofom udało, żeby się wznieść nad swoją własną cywilizację. I mnie bardzo zdumiewa, że w Polsce jest tak przemilczany. I to samo bym powiedział o profesorze Mazurze, który w sumie nie był z wykształcenia ani filozofem, ani nawet humanistą, tylko inżynierem i miał wiele osiągnięć w hutnictwie. Natomiast ze względu na problemy, które musiał pokonać, zajął się też filozofią i teorią poznania. I to też są nieprawdopodobne osiągnięcia. I to bym tak chciałbym po prostu przypomnieć, jeżeli już mowa o profesorze Comte, to jeszcze mamy dwóch takich na pewno wielkich naukowców. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Łukaszu. Pozdrawiamy. Pan Łukasz przytoczył nam jeszcze dwie postaci. Prosimy naszych gości.
Ja się bardzo cieszę, że padło tutaj nazwisko Feliksa Konecznego, bo rzeczywiście jest to osoba o bardzo wielu zasługach i również dla filozofii, dla historii. Był to człowiek, który pisał, tworzył wiele ciekawych, wartościowych rzeczy. Dzisiaj niestety jest zapominany. Feliks Koneczny, tutaj pan wspomniał, że potrafił się wznieść nad swoją własną cywilizację. Jest to oczywiście prawda, bo jego ten krytyczny namysł nad cywilizacjami ludzkimi był dosyć obiektywny, był pełny, był taki komplementarny. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że Koneczny uważał, że cywilizacja łacińska, a ta z kolei miała się w pełni urzeczywistniać między innymi w kulturze polskiej, to jest najdoskonalsza ze wszystkich istniejących cywilizacji. I tutaj warto przy tej okazji przypomnieć o tym rdzeniu, który wedle Konecznego tworzy tę cywilizację łacińską. To zdanie, powiedzmy, wywodzi się wprost z myśli Konecznego, ale ono później zostało powtórzone przez świętej pamięci profesora Bogusława Wolniewicza, którego myśl również odpowiadała temu, co mawiał Koneczny. Otóż rdzenie cywilizacji łacińskiej są trzy. Jest to starożytna Grecja, skąd zaczerpnięto dążenie do poznawania prawdy w sposób racjonalny. I to się ukształtowało w filozofii starożytnej, która jest przecież tutaj, ta filozofia płynąca od Talesa, jest tutaj produktem europejskim. Drugi z tych, nazwijmy to, filarów, to był starożytny Rzym. I stąd brało się prawo rzymskie. To jest wyraz tego filaru, prawo rzymskie. Natomiast trzecim filarem, nie mniej ważnym, było chrześcijaństwo. I cywilizacja łacińska jest postawiona na tych trzech filarach. Mówiąc o myśli Konecznego, można się teraz zastanowić, czy gdyby któryś z tych filarów został zachwiany, czy gdyby cywilizacja łacińska z któregoś z tych rdzeni zrezygnowała, a przecież mamy postępującą laicyzację, ateizację kultury Zachodu, prawo rzymskie czy filozofia są już tak zmodyfikowane, jest postmodernizm, że w zasadzie to nie odpowiada temu charakterowi rdzeniowemu, to można zadać pytanie, czy w takim razie ta cywilizacja przetrwa. Ale już nie chcę tutaj rozwijać tego wątku, bo można byłoby rozmawiać na ten temat godzinami.
Istota człowieczeństwa w cywilizacji Zachodu, temat naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj mówimy o tej dialektyczności, między innymi kwestia ducha, kwestia ciała. A kolejna z takich par dialektycznych to wolność i odpowiedzialność. Wartości jakże ważne. I jak tutaj się ta rzeczywistość ma? Wolność i odpowiedzialność. Tak patrząc na otaczający nas świat, to chcemy coraz więcej tej wolności, ale czy idzie w parze odpowiedzialność? Bo tam, gdzie więcej wolności, tam też i więcej odpowiedzialności. Czy tak jest w dzisiejszej dobie? Tak patrząc chociażby na historię, tutaj średniowiecze, prawda? Rzeczywistość, w której powstawały no, jedne z największych dzieł. A wiemy, że było to jakże bardzo pracochłonne, jakże mozolna praca. Dziś pośród naszych widzów, słuchaczy, którzy chociażby pisali na maszynie, to doskonale zdają sobie sprawę, jak wielką trzeba było uwagę przykuwać do tego, żeby gdzieś tam na końcu strony nie popełnić jakiegoś błędu, bo wiąże się to z bardzo konkretną pracą i bardzo konkretnym czasem. A dziś przychodzi nam żyć w takiej cywilizacji udogodnień, cywilizacji ułatwień. Enter i dalej, prawda? Tylko właśnie, czy ta cywilizacja ułatwień, udogodnień, no, pomaga w tym, aby stawać się człowiekiem coraz bardziej odpowiedzialnym?
Słowo odpowiedzialność zostało już dawno we współczesnym świecie zastąpione przez słowo bezpieczeństwo. To znaczy odpowiedzialność to była wartość również za drugiego człowieka, za to, co robię, oczywiście też i za siebie. Natomiast dzisiaj bezpieczeństwo to jest wartość w tym kontekście całkowicie egoistyczna. Robię tylko to, co pozwala mi być bezpiecznym w pracy, w sposobie myślenia, no społecznie bezpiecznym. Nie wychylam się. Zawsze zrobię tylko tyle, ile muszę. To nawet widać we współczesnym sposobie rozumienia prawa. Prawo rzymskie, jego jedną z podstawowych zasad jest to, że to, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Ale właściwie, kiedy patrzymy na współczesną pracę administracji państwowej w całej Europie, a Komisja Europejska będzie chyba tego najlepszym przykładem, to dzisiaj wszyscy tam pracują tylko w taki sposób, aby nikt nie miał do mnie pretensji. Czyli oni odwrócili tą zasadę, co nie jest zabronione, jest dozwolone i obrócili w taki sposób, że co nie jest zapisane, jest zakazane. To jest całkowita odwrotność w sposobie myślenia prawa rzymskiego. W związku z tym, jeżeli jakiś urzędnik otrzyma prośbę od obywatela, który prosi o rozwiązanie konkretnego problemu. I ten urzędnik stwierdza, że to zadanie przed nim postawione no nie mieści się w ramach tego, co jest przewidziane w procedurach, że to jest dosyć niestandardowa sytuacja, to cóż on zrobi? On wtedy na siłę będzie wpychać tą niestandardową prośbę w jakiś standard, a całość jego myślenia będzie się opierała na tym, jak wytłumaczyć, że akurat wepchnął to w taką, a nie inną procedurę. Oczywiście co wybierze? To, co będzie dla niego bezpieczniejsze, tam, gdzie w razie czego będzie do niego jak najmniej pretensji. Ale idźmy dalej w tym rozumowaniu. Przypuśćmy, że tenże urzędnik stwierdzi, że aby rozwiązać ten problem, będzie musiał wsiąść w samochód i po prostu pojechać na miejsce, dokonać wizji lokalnej, sprawdzić pewne rzeczy, ale procedura tego nie przewiduje, to on już tego nie zrobi. Będzie cudował, wymyślał naokoło, coś robił, ale byle pozostać w tej procedurze, a nie zrobić tego, co jest w danej sytuacji oczywiste, coś, co jest najbardziej zdroworozsądkowe. I tu jest sedno, że zasada, co nie jest zakazane, jest dozwolone, jest po prostu zdroworozsądkowa. A odwrócenie tego w taki sposób, że co nie jest zapisane, jest zakazane, nie jest zdroworozsądkowe, ponieważ całkowicie niszczy naszą spontaniczność, niszczy również pewną kreację, że człowiek chce po prostu rozwiązać jakiś problem. A tu się nagle okazuje, że nie może, bo tego nie przewiduje procedura. Procedury tak naprawdę to są pewne ogólnikowe zalecenia. To dziś się sprowadziło. Ja w ogóle chciałbym poprosić słuchaczy, widzów, którzy, zwłaszcza tych starszych, czy oni pamiętają, żeby 20 lat temu na przykład ktoś używał tego słowa procedura. To ja nie wiem, ja wtedy już żyłem 30 parę lat na świecie, i być może ze 3-4 razy usłyszałem przez całe życie to słowo, a może i nawet nie. A teraz to wystarczy rozejrzeć się wokół w mediach społecznościowych, gdziekolwiek, i to słowo leje się drzwiami i oknami. A co to jest ta procedura? To jest coś, co mi nakazuje, to jest pewien rozkaz działania, czyli coś, co jest typowe dla cybernetyki, dla sposobu komunikowania się z robotem. Stąd idzie pewna robotyzacja człowieka. Nie myśl, wykonuj procedury. Ja pamiętam, jak mnie zszokowała informacja, że w Wielkiej Brytanii personelem pielęgniarskim zaczynają zarządzać komputery. To znaczy, pielęgniarka podchodzi do komputera, który jej pisze, który jej wyznacza kolejne zadania. No to tak naprawdę człowiek, to już nie jest tak, że ta technologia służy człowiekowi, tylko człowiek jest wypełniaczem technologii, staje się po prostu trybikiem technologii. Mało tego, czytamy wszędzie i słyszymy, że człowiek jest zawsze najsłabszym ogniwem w takim systemie, czyli najlepiej jeszcze wyeliminować, bo robot to zrobi lepiej, no ale wtedy to w ogóle czym się będzie zajmował w takim razie człowiek? Gdzie jest dla niego miejsce w takiej cywilizacji? Otóż wtedy się okazuje, że ta istota człowieczeństwa, o której tu dzisiaj rozmawiamy, zostanie przesunięta gdzieś na mechanikę, zostanie przesunięta w jakiś świat robotów, czysto materialny, bezduszny i taki tylko i wyłącznie myślący proceduralnie. Proszę też pamiętać, ja czasem z moim komputerem gram w szachy. I jak gram z nim na jakimś tam 8., 9. poziomie, widzę w pewnym momencie, że on mnie zapędził już w kozi róg, że właściwie jakikolwiek wykonam ruch, to na samym końcu będzie mat. I czy ja mogę tego komputera swojego uprosić, powiedzieć, słuchaj, dzisiaj się źle czuję, psychicznie się źle czuję, nie dawaj mi tego mata, no skończmy tą partię i no jakoś podaruj mi to. Nie, bo maszyna jest bezduszna i tak samo taki świat proceduralny jest całkowicie bezduszny. Tu nie ma miejsca w ogóle na człowieczeństwo. I w momencie, w którym my zaczynamy wykonywać polecenia komputerów, a nie odwrotnie, jak było dotychczas, no to mogę by powiedzieć, że w tym świecie dla człowieka po prostu nie ma już miejsca.
Istota człowieczeństwa w cywilizacji z Zachodu. Temat, który podejmujemy, naszymi gośćmi są pan profesor Janusz Setnik-Czetwertyński, filozof, wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz pan Adam Skowron, filozof, filolog, wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotrek z Wołomina. Chciałem zadać takie pytanie. Obaj panowie są już świętej pamięci, czyli Bogusław Wolniewicz i Felix Koneczny. Jak można zestawiać dwie osoby razem obok siebie? Felix Koneczny, wiadomo jak on był postacią, ale trzeba nie zapominać, że pan Bogusław w świętej pamięci był jednak im akurat wszystko komunistą. Był komunistą do końca życia. Na pewno bardzo dużo mądrych rzeczy powiedział, jeżeli akurat chodzi o samą cywilizację Europy, ale co po prostu akurat świadczą jego ostatnie lata życia, był po prostu rusofilem. Jak można po prostu zestawiać te dwie osoby? No proszę państwa, proszę panów, no wystarczy przeczytać Polska między Wschodem a Zachodem, czy na przykład cywilizację bizantyjską, czy o wielkości cywilizacji. No to przecież są nieporównywalne pisma, akurat z pismami profesora Wolniewicza. No Felix Koneczny jest naprawdę postacią, uważam, numer jeden. I jeżeli chodzi o to filozofię i o ówczesnych historyków. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Piotrze, przekazujemy.
Ja tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, że pan profesor Wolniewicz napisał przedmowę do traktatu filozoficzno-logicznego Wittgensteina i w zgodnej opinii filozofów na świecie ta przedmowa jest kongenialna z tym traktatem. My możemy się oczywiście zgadzać bądź nie zgadzać ze światopoglądem pana profesora w świętej pamięci Wolniewicza, ale ja jako akademik i jako profesor stanowczo protestuję, aby światopogląd czyjkolwiek miał znaczenie do tego, jak oceniamy daną osobę w ramach jej wielkości naukowej. Ja pamiętam, jak byłem kiedyś w Cambridge z mojej świętej pamięci profesorem Jerzym Peżanowskim, moim mistrzem, i na dźwięk słowa Wolniewicz w Instytucie Filozofii wszyscy wstali. I kiedy czytam przedmowę do traktatu filozoficzno-logicznego Wittgensteina, który właśnie autorstwa pana profesora Wolniewicza, to uważam, że jako filozof rozumiejący wielkość słów i wielkość myśli też powinienem zawsze wstać. To tyle.
Ja jeszcze uzupełnię słowa pana profesora, że w zasadzie w filozofii bada się głównie myśl, a nie postać. Gdybyśmy tak patrzyli wyłącznie na postawę życiową, na zachowanie niektórych filozofów, to okazałoby się, że wielu z tych filozofów ma różne grzechy na sumieniu. Nie mam tutaj na myśli profesora Wolniewicza, bo rzeczywiście jeżeli chodzi tutaj o myśl świętej pamięci profesora Wolniewicza, no to czym innym jest dyskutowanie o myśli, czym innym o człowieku. Ale tutaj doskonałym przykładem jest Martin Heidegger, niemiecki filozof, który no, dzisiaj jest wymieniany jako jeden z największych filozofów XX wieku. No a jego przeszłość przecież jest, no, gdybyśmy spojrzeli na jego zachowanie w czasach III Rzeszy, gdzie kolaborował po prostu z hitlerowcami, popierał ten system, no to od razu byśmy musieli skazać jego myśl na zapomnienie, na potępienie. Jan Jakub Rousseau, który dzisiaj stanowi pewien autorytet dla pedagogiki, też ma wiele grzechów na sumieniu. Nawet Immanuel Kant, który by się nawet nam kojarzy z jakimś takim krystalicznym filozofem. No, znane są na przykład jego poglądy na temat ludzkich ras. Napisał taką pracę, w której wyraźnie wartościuje rasy ludzkie. Także ja tutaj również za panem profesorem powtórzę, czym innym jest ocenianie myśli danego filozofa, a czym innym jest ocenianie filozofa jako osoby. Także tyle.
To ja jeszcze tylko dopowiem, że gdybyśmy mieli iść taką drogą, żeby oceniać człowieka, no to nie w sposób wspomnieć grzechów świętego Augustyna. Były one liczne i w historii znane. I ta myśl na pewno by musiała wtedy zostać skazana na zapomnienie. Także tą drogą absolutnie nigdy nie idźmy. To nie jest droga wartościowa. Droga wartościowa to jest ta, która każe zobaczyć myśl naukową w jej prawdziwym świetle. To nie znaczy też, że jeżeli ktoś był wielkim człowiekiem, z jakichś powodów musiał mieć też ogromną, jego myśl musi mieć jakąś ogromną wagę. Ja pod tym względem podchodzę bardzo sceptycznie. Ale na koniec tego wątku to tylko powiem, że najsłynniejsza polemika w dziejach pomiędzy Leibnizem a Newtonem, no wydaje się dla wielu, że największymi europejskimi filozofami wszechczasów, była toczyła się na łamach Philosophical Transactions. To było wtedy wybitne czasopismo naukowe czytane przez całą elitę europejską. I na łamach tego ta polemika wyglądała w taki sposób, że na pierwszy rzut oka była pełna rewerencji i kultury, a w rzeczywistości ociekała nienawiścią i trucizną. Ta nienawiść pomiędzy Leibnizem i Newtonem doszła do tego, że kiedy Leibniz napisał czwartą odpowiedź na list Newtona i zmarł, to Newton natychmiast pisał list do Leibnica, udając, że jeszcze nie wie o jego śmierci, po to, żeby się później chełpić, że jego odpowiedź zniszczyła serce, przekuła serce Leibnicowi i dlatego zmarł. A swoimi intrygami doprowadził do tego, że w kondukcie pogrzebowym Leibnica, no, twórcy rachunku różniczkowo-całkowego, twórcy języka komputerów, języka binarnego, w kondukcie żałobnym Leibnica szedł tylko jeden człowiek, jego asystent. A wspomniany przez pana magistra Skowrona Rousseau, w momencie, w którym jechał do Berlina z Francji, zdążył się listownie z dyliżansu pokłócić do tego stopnia, że nie miał już tam po co jechać, nikt nie chciał go w Europie widzieć i wziął go do swojego domu John Locke, na którego siedząc, mieszkając w tym domu, Rousseau pisał donosy do arystokracji, do rodziny królewskiej brytyjskiej, że John Locke rzekomo oferuje pensję królewską i się na tym dorabia. Także jeżeli mielibyśmy patrzeć pod tym względem, to naprawdę musielibyśmy zrzucić z pomników najwybitniejsze umysły Europy. Byli ludźmi, którzy mieli liczne wady, byli w różnych rzeczach słabi jako ludzie. My wszyscy jesteśmy słabi jako ludzie, my wszyscy grzeszymy, ale na samym końcu pozostaje ta żywa myśl, która tutaj okazała się no, wybitna i wspaniała.
Ocena myśli, ocena osoby. Zachęcamy również, zapraszamy zarówno pana Piotra, jak i widzów, słuchaczy do sięgnięcia. Także wiele, wiele programów na antenie telewizji TVAM Radia Maria zrealizowanych z świętej pamięci panem profesorem Wolniewiczem. Jakże wartościowych treści. A ocenę osoby pozostawmy przede wszystkim panu Bogu. Rodzi się pytanie. Co z tą rzeczywistością, która nas otacza, do czego ona zmierza, jak wprowadzić pewnego rodzaju równowagę pomiędzy tą cywilizacją techniki a cywilizacją etyki. To o pytaniach, z którymi pozostajemy, z którymi wejdziemy w drugą część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część spotkania bardzo serdecznie dziękuję. Wraz z nami są, będą, mamy nadzieję, ufamy. Pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof, wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo uprzejmie.
Oraz pan Adam Skowron, filozof, filolog, także wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również wszystkim, którzy wraz z nami byli w dzisiejszych rozmowach dokończonych i mówimy sobie do usłyszenia o godzinie 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.